tutaj był dwór Ludwika i Wiktorii Pińkowskich. Wiktorii z Władyczańskich Pińkowskiej. Panie Januszu, to była pana prababka.
Tak, stryjeczna, bo to była siostra mojego pradziadka.
Ostry tak w rozmowach zawsze umiał podkreślić, umiał zatrzymać konia i mówi, popatrz na ten fragment, popatrz na ten brzeg Buga, na tą topolę, czy na tą wierzbę, popatrz.
Stryj Ignacy, czyli o życiu i twórczości profesora Ignacego Pińkowskiego, artysty i pedagoga urodzonego na Podlasiu. Opowiadają Jerzy i Jan Pińkowscy oraz Janusz Władyczański z rodziny, a także Kazimierz Uszyński, Norbert Tomaszewski oraz Agnieszka Putowska-Tomaszewska. Tutaj był dwór Ludwika i Wiktorii Pińkowskich. Wiktorii z Władyczańskich Pińkowskiej. Panie Januszu, to była pana prababka.
Tak, stryjeczna, bo to była siostra mojego pradziadka. I to był taki ośrodek życia rodzinnego Pińkowskich, który był ten ród dosyć taki rozrodzony, bo miał swoje majątki w Grannym, w Niemirowie, w Sutnie, tu nadbużańskie, nazwijmy taki ród, można nazwać. I w tej chwili tu się znajdujemy w Dołubowie, gdzie oni tutaj gospodarzyli.
I tutaj w tym miejscu stał ich dom.
Tak, w tej chwili tu stoi już inny dom o charakterze dworu, który był już wybudowany po I wojnie światowej przez Łowickich, którzy odkupili później majątek od Pińkowskich. I w tej chwili tego autentycznego, jeszcze pierwotnego nie ma. Tylko jak widzieliśmy tu jadąc, są zabudowania dworskie.
Przed dworem był staw i ten staw był tu zawsze.
Tak, no i ta piękna aleja.
Ta aleja jest z tamtych czasów, z XIX wieku.
Tak, tutaj kiedy kuzyni z Londynu, bo losy Pińkowskich były różne i część zawędrowała aż w czasie wojny II światowej do Londynu, to kiedy tu przyjeżdżali, ja już poznałem ich, poprzez swoje poszukiwania genealogiczne, to tutaj pod tym potężnym jesionem taki piknik sobie zrobiliśmy właśnie z Janem Pińkowskim, malarzem już z tego ostatniego pokolenia. I jeszcze jak pamiętam, jak byłem tu kilka lat dobrych temu, to tam jeszcze taka malutka alejka grabowa jest, ale też bardzo już podniszczone drzewa.
Jana, te drzewa widziałyśmy na obrazach profesora Pińkowskiego. Prawda?
Tak, no wyobrażam sobie, że jeżeli się wzrasta w takim otoczeniu, jeżeli w dzieciństwie chodzi się po gałęziach takiego grabu czy kasztanowca, to nie zapomina się urody tych drzew. I wyobrażam sobie, że pamięta się o nich nawet jeżeli się wędruje, tak jak Ignacy Pińkowski do Rio de Janeiro, czy jeżeli się wędruje po Włoszech, to uroda tego wspaniałego ogrodu gdzieś w człowieku tkwi.
Profesor Pińkowski urodził się właśnie tutaj, w majątku Dołubowo.
Tak, urodził się w 1877 roku i tutaj spędził lata dzieciństwa. Był też jednym z najbardziej wykształconych malarzy swojej epoki. Studiował bowiem w Warszawie, w warszawskiej klasie rysunkowej, ponieważ nie było w owych czasach akademii. Studiował w warszawskiej klasie rysunkowej Wojciecha Gersona. Później także w Krakowie razem ze swoim przyjacielem, znakomitym malarzem Wojciechem Weissem, wyjechał do Monachium na dalsze studia, a właściwie wyjechał wraz z Weissem do Paryża i na kilka miesięcy zatrzymali się w Monachium. W Paryżu studiował w Akademii Julien, a później jeszcze w Rzymie. I tak dokładnie wyedukowany, niemal tuż po powrocie do kraju objął stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Właściwie mógł je objąć dopiero po zakończeniu I wojny światowej. ale za to był profesorem Krakowskiej Akademii właściwie do śmierci. Zmarł w 1948 roku.
Jest pochowany, panie Januszu, w Krakowie, prawda?
W Krakowie, tak. Na cmentarzu rakowieckim był znany cmentarz krakowski.
Sutno, sierpień 1930 roku. Przeczytałem parę książek, urżnąłem parę motywów kwiatowych. Prócz sensacji politycznych zdarzają się i takie kwiatki w prasie. Pawnucy Pokrak pobił żonę, z którą miał 7 dzieci za pomocą młotka. 5 zatem wyruszamy o godzinie 4 z Siemiatycz, czyli o 6 będę w Siedlcach. Pozdrowienia dla wszystkich. Ignacy. Sutno, piątek 1936. Droga Ireno, brak pogody psuje mi nieco pobyt. Głównym zadaniem stało się dopilnowanie roboty przy kapliczce, która się przewleka, zik, niezależnie ode mnie. Byłem u Koblińskiego, gdzie widziałem typ najpierwotniejszego konia. Ma służyć za przykład przyszłej polskiej rasy. Konie są tak chowane, że wchodzą na werandę i do pokoju. Chciałbym jeszcze wybrać się do Ostrożan. Im bardziej poznaję te okolice, tym więcej mi się podobają. Znalazłem po tamtej stronie Bugu tak piękne widoki, że nie przypuszczałem, iż mogą istnieć. Wszystkie na odcinku między Janowem i Sutnem. Ściskam cię serdecznie i pozdrawiam, Ignacy. Sutno, 4 sierpnia 1930 roku. Droga Ireno, dopóki nie załatwię w Grannem, nie objadę okolicy, nie ruszę się stąd, bo tu mam jeszcze szansę namalowania czegoś, o ile światło i pogoda dopisze. Częściowo zapłaciłem długi, a za 450 zł kupiłem klaczkę pół krwi. Jest młoda i trochę dzika. Ujeżdżam ją. Wczoraj zrobiłem 15 km forsownej jazdy. Czy za następne 2 obrazy przyślą mi flotę, nie wiem. Kilka razy plażowałem. Może mi to definitywnie pomoże. Prymitywność tutejsza może czasem razi, ale też czasem robi wielką przyjemność, bo naprawdę odpoczywam. Ignacy.
Najwcześniejsze moje wspomnienie to jest, proszę pani, wspomnienie przerażenia, bo stryj nosił długie wąsy, bardzo ładny taki polski wąs. I któregoś dnia rano, jeszcze w Sutnie, w starym dworze, przychodzi na śniadanie bez wąsów. Uciekłem z pokoju z wrzaskiem. Kto to przyszedł? No a później, proszę pani, zaczęły się nasze konne jazdy. Ja miałem wtedy lat 6-7. Z tych wypraw jedno wrażenie wyniosłem, że właściwie moje przywiązanie do pejzażu podlaskiego i w ogóle do Podlasia, do ziemi, gdzie się urodziłem i wychowałem, to w znacznej mierze zostało ugruntowane przez stryja. Bo stryj tak w rozmowach zawsze umiał podkreślić, umiał zatrzymać konia i mówi: popatrz. Mówi: popatrz na ten fragment, popatrz na ten brzeg Buga, na tą topolę czy na tą wierzbę, popatrz.
Herb jest?
To znaczy w tarczy herbowej inicjał Pinkowskich tylko, bo oni są herb suche kownaty.
Tak.
I to jest po prostu ładna, piękna litera, intarsja taka metalowa, zwieńczona, rzeźbioną taką koroną, oparcie.
Ławka rodzinna. Jest obraz Matki Bożej.
Piękny obraz.
Jest piękny obraz. Tak. Tu właśnie Wiktorii z Władyczańskich i Ludwikowi Pinkowskim. 1894-1905. Ukochanym rodzicom dzieci tę pamiątkę poświęcają, prosząc o modlitwę za ich duszę.
Tu spoczywają świętej pamięci z Władyczańskich Wiktoria. Pinkowska zmarła 9 czerwca 1894 lata. No, przeżyła lat 49. I świętej pamięci Ludwik Pinkowski. Z tyłu, tutaj u podnóża tej dwumetrowej statuły Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest napis Z. Otto, a to oznacza Zygmunt Otto, rzeźbiarz, który wykonał tą Madonnę, przyjaciel rodziny Pieńkowskich, rzeźbiarz znany z wielu prac w Warszawie. Jeszcze jest tu tablica z boku przytwierdzona, pamiątkowa tablica, oczywiście tutaj nie leżą ci, których tu przeczytamy, ale to jest pamiątkowa się też Pieńkowskim poświęcona, świętej pamięci Jerzy Pieńkowski. W 1901 roku urodzony w Dołubowie właśnie, zmarł w Londynie w 1985. I drugi to Konstanty Pieńkowski, artysta plastyk. Pierwszy to jest ojcem Jana Pieńkowskiego, a Konstanty to już z drugiej linii Pieńkowski, konserwator dzieł sztuki zdobniczej. 15 lat temu właśnie ten pomnik konserwowaliśmy. Tu spoczywają w tej piwnicy grobowej właśnie dwie trumny. Dzięki Bogu nienaruszone jeszcze właśnie tych gospodarzy Dołubowa w końcu XIX wieku i na początku XX.
Sześć przykazań stryja Ignacego. Po pierwsze, wystrzegać się gorszącej brzydoty, mieć litość dla nędzy. Po drugie, wystrzegać się wszelkich nadużyć. Po trzecie, spełniać wszystkie przyrzeczenia. Po czwarte, być bezstronnym, sprawiedliwym. Po piąte, nie narzekać. Po szóste, każde przedsięwzięcie traktować z powagą, unikając połowiczności.
To nie myśmy znaleźli Ignacego Pieńkowskiego jako muzeum, tylko Ignacy Pieńkowski nas znalazł i to w parę lat po śmierci. Jak się to mogło stać? Otóż on zmarł w 1948 roku i przed śmiercią miał taką panią, która się nim opiekowała, ale nikogo z bliższej rodziny przy nim nie był. I on przekazał tej pani taką swoją wolę ostatnio, że on chce, żeby obrazy, które się znajdują, jego obrazy w tym pokoju, w którym on dożywał, i zabytkowe meble, żeby znalazły się w muzeum położonym najbliżej miejsca urodzenia jego. On się urodził w Dołubowie i na ten czas muzeum najbliżej położonym od Dołubowa było muzeum imienia księdza Kluka w Ciechanowcu.
Jest to sam profesor Ignacy Pieńkowski w wieku lat 22, sportretowany w Paryżu w październiku 1899 roku przez swojego przyjaciela i w tym czasie współdomownika, pana Wojciecha Weissa.
Może podejdziemy bliżej?
Proszę bardzo.
Wojciech Weiss. Portret Ignacego Pieńkowskiego, Paryż, 1899 rok. Szczupły pan w cylindrze, w białej kamizelce, wielkiej był to, urody młody wtedy człowiek.
Tą urodę profesor zachował do późnych lat swojego życia. Zawsze był to człowiek bardzo elegancki, dystyngowany.
Otoczony był zawsze pięknymi kobietami, które zresztą z przyjemnością portretował. Tu na tej wystawie także są takie obrazy.
Profesor Ignacy Pieńkowski przepadał za jazdą konną, polowaniem, no i oczywiście być może nawet na pierwszym planie za pięknymi kobietami.
Tutaj w Ciechanowcu Ignacy Pieńkowski nazywany jest familiarnie stryjem Ignacym.
Bodajże to określenie wprowadził do literatury Jerzy Pieńkowski, krewny profesora Ignacego Pieńkowskiego, ojciec pana Jana Pieńkowskiego, któremu poświęcona jest część obecnej wystawy, na której się właśnie znajdujemy. To określenie również inni członkowie rodu Pieńkowskich przekazują, no chociażby pan Jan, dla którego profesor Ignacy nie był stryjem, cały czas określa Ignacego Pieńkowskiego stryj Ignacy, podobnie zresztą jak krewna pana Jana, pani Agnieszka Putowska-Tomaszewska, też mówi o nim stryj Ignacy.
Rzeczywiście było mi ogromnie przyjemnie robić wystawę tych dwóch panów Pieńkowskich, ludzi, których dzieliło 100 lat prawie twórczości, a równocześnie jakiś ciąg da się chyba zauważyć, mimo że w tak różnych technikach już działają dzięki temu stuleciu. I jak powstał pomysł zrobienia szerszej wystawy Ignacego profesora, to wtedy mi przyszło do głowy, że trzeba to skonfrontować z Janem, z tym jego następcą, który nie dość, że 100 lat później, to jeszcze w Londynie, więc w troszkę innych warunkach tworzy, w innych warunkach technicznych. No i stąd pomysł tej wystawy, żeby ich cały czas pokazywać równolegle, szczególnie na początku. Dlatego na korytarzu po jednej stronie wiszą szkice profesora Ignacego, po drugiej stronie Jana ilustracje takie powiększone do plakatów. I potem te dwie sale, gdzie na początku Ignacy Pieńkowski z portretu Wojciecha Weissa patrzy na Jana Pieńkowskiego, zrobionego na komputerze, podświetlonego w zupełnie innej technice. Oni na siebie patrzą, no są do siebie podobni.
Jak ja go widziałem, to ja byłem bardzo małym chłopcem i potem żeśmy zostali wywiezieni z Warszawy w 1944 roku. Jak ja miałem ledwo 8 lat, potem w końcuśmy byli w Italii z drugim korpusem polskim generała Andersa i potem w Wielkiej Brytanii i zaczęły przychodzić listy z Krakowa. I tylko pamiętam właściwie jedną rzecz, co on napisał, to napisał rysuj, rysuj, rysuj. I rzeczywiście to jakoś tak mi utkwiło w głowie. No i rzeczywiście, gorzej, lepiej, ale ciągle rysowałem, najpierw na papierze, teraz na komputerze, ale rzeczywiście posłuchałem jego rady.
Z notatnika malarskiego profesora Ignacego Pieńkowskiego. Istotą rzeczy jest nie to, co zaszło, ale co zaszło, ale dlaczego zaszło. Nie tyle, co się zdarzyło, ale dlaczego się zdarzyło. Kto umie kopiować naturę, umie zrobić obraz. Krytyka chce z malarza zrobić rozumowca, zapominając, że sztuka jest wolną córką Parnasu, że żadną odpowiedzialnością prawdy lokalnej, jakby pętami, nie jest związaną, że jej wolno, tak jak poezji, z jakiegokolwiek bądź przedmiotu wysnuć złotą przędzę marzenia, że jedyną prawdą, na którą oczy ma zwrócone, jest prawda artystyczna, to znaczy prawda uczuciowa. Każda kreska, każde uderzenie pędzla powinny być oddaniem kształtu czy koloru.
Jano, kogo ci przypomina ten młody człowiek w cylindrze na portrecie, który otwiera tę wystawę?
Najbardziej chyba Dandysa, ale takiego Dandysa bardzo nieśmiałego. Zauważyłaś taki wyraz oczu, mocno niepewnych, tak jakby wręcz spłoszony.
Nieśmiały?
Jest, tak. Moim zdaniem profesor Ignacy Pieńkowski był człowiekiem bardzo nieśmiałym. Widzę to również w tym późniejszym jego portrecie, właściwie autoportrecie, który też tu jest eksponowany.
Widzimy oba te obrazy równocześnie w tej chwili.
I rysy twarzy, charakter. Charakter pozostał ten sam. Nieśmiałe wejrzenie człowieka doświadczonego przez życie, człowieka, który niejedno przeszedł, niejedno widział. A tu w tym młodzieńczym portrecie jeszcze chyba większa ciekawość świata.
Jeszcze nadzieja, jeszcze taki ciepły uśmiech w kącikach oczu.
Jeszcze apetyt na życie.
A na autoportrecie, który jest przed nami, już jest...
Mam wrażenie, że taki rys goryczy wręcz.
Smutku.
Smutku na pewno.
Na pewno zmęczenia także. Ale też miał profesor ogromnie pracowite życie.
Tak. I to, co tutaj widzimy, to przecież drobny ułamek jego dorobku artystycznego. A popatrz, jak wiele tematów go interesowało. Jak wiele widział, podróżował.
Rio de Janeiro, właśnie. To na tamtym obrazie. Góry, błękity, zgaszone róże, zielenie.
I takie niezwykłe kontrasty. Kontrasty różu z zielenią wydaje się dosyć ryzykowne. A profesorowi udało się to wszystko zgrać chyba w ten sposób, w jaki czynili to impresjoniści. Bo wydaje mi się, że profesor przez całe swoje życie twórcze pozostał wierny temu zachwytowi nad impresjonizmem.
Chyba ten maleńki obrazek Zagroda w górach jest bardzo zbliżony do tego kierunku, o którym mówisz.
Najbardziej chyba z tych, bo takie przemglone, rozwibrowane lekko kolory, tęskny wyraz całego pejzażu. To najbliższe właśnie impresjonizmowi.
Masa błękitów, tak właśnie jak u impresjonistów.
Ale profesor Pieńkowski malował też zupełnie inne motywy, nie tylko piękne pejzaże.
I nie tylko smutne pejzaże. Ten pejzaż z kwitnącą jabłonią na pierwszym planie jest
bardzo
radosny.
Bardzo wiosenny. U progu,
szaleńczo radosny.
U progu lata.
Pełen życia, pełen nadziei.
A te akwarelowe pejzaże, może już nie tak radosne, ale ileż tu elegancji, ileż uroku w tych zestawieniach kolorystycznych.
Te akwarele znamionują no już taki bardzo wyrobiony pędzel.
Niewątpliwie, bo akwarela wbrew pozorom jest techniką niesłychanie trudną i trzeba być mistrzem, żeby umieć tak pięknie kłaść obok siebie plamy farb, żeby one się ze sobą nie stopiły, nie rozmyły, żeby wykorzystać wszystkie te trudności na swoją korzyść.
Ta wiejska droga na tej trzeciej akwareli ogromnie mi się podoba. Jest taka pełna lekkości i rzeczywiście znamionuje znakomite malarstwa.
Ale to nie tylko te motywy. Dość niezwykły obraz, malowany w latach 30., obraz przedstawiający motyw żniw z postacią kobiety z sierpem na pierwszym planie.
Joanno, ten obraz po prawej stronie, wnętrze pokoju.
Ten obraz wyraźnie się wyróżnia spośród innych. Nie ma tu żadnych postaci. Może ktoś dopiero przed chwilą opuścił ten pokój. I sam obraz malowany jest takimi dużymi, płasko kładzionymi plamami farb w sposób bardzo dekoracyjny. Kolory są zresztą również dekoracyjne, bo ich róż na kapach łóżka i te błękity na ścianach, rozmaite odcienie błękitu.
A co powiesz o kobietach pana profesora?
Myślę, że profesor jako znawca piękna, piękna pejzażu, był również koneserem urody kobiecej, co zresztą widać także w tym portrecie. I co więcej, potrafił malować kobiety w taki sposób, by nie ujmować im urody, dostrzegać w nich to, co przydawało im wdzięku.
To kobieta zalotna, z lusterkiem.
Tak.
I kokardą.
Ale jednocześnie w wyrazie oczu ma jakieś takie zamyślenie, jakąś nutkę nawet melancholii.
Piękne kobiety i piękne kwiaty. To były dwie wielkie miłości profesora.
Ach, to już wielu poetów zauważyło, że kobieta i kwiat to są dwie rzeczy, które bardzo do siebie pasują. Kwiaty jako motyw twórczości Pieńkowskiego też były często wykorzystywane, zresztą nie był odkrywcą w tej mierze. Może tylko to, że nieco inaczej je malował w sposób bliski malarzowi francuskiemu Paulowi Cézanne. W taki niesłychanie dekoracyjny sposób.
Te cynobrowe cynie są przepiękne.
Jest to wszystko konstruowane przy pomocy takiego wyraźnego konturu. Tak prawie jak się to czyniło w okresie secesji. To są obrazy inaczej malowane niż pejzaże. Wygląda więc na to, że profesor Pieńkowski dostosowywał sposób malowania do wybranego tematu. Inaczej malował pejzaże, inaczej malował portrety kobiet, inaczej wreszcie kwiaty, które na ogół przecież służą do dekoracji.
Najpierw treść, potem forma.
Tak, najpierw treść, potem forma.
A to rzadka cecha.
Celem malarstwa jest przedstawianie rzeczy zrozumialej i prościej, niż je widzimy. Kładę kolor dotąd, aż rzecz staje się podobna. Harmonizować żółty z zielonym, czerwony z niebieskim, a niebieski z fioletami przy uwzględnieniu kontrastów. Do jasnych obrazów należy używać jasnej palety, podmalowywać paru zaledwie kolorami, nie oddzielając rysunku od koloru czy modelowania.
Wyglądał na angielskiego countryman. Stryj się ubierał bardzo oryginalnie. Właściwie sam sobie stwarzał modę. Szalenie lubił samodziały właśnie robione w sutnie, w osnówce, w okolicach Siemiatycz. W sutnie żona furmana naszego, który się nazywał Jan Szczygił, ta Szczygłowa robiła na warsztacie samodzioł I te samodziały, te warsztaty były chyba nieodpowiednie właściwie, dlatego że one były za wąskie. I ten materiał, ja nie wiem, czy miał 3/4 metra szerokości. Poza tym, mimo tak zwanych foliuszy i tak dalej, on się wyciągał, bo on nie był za bardzo zwarty. Także w spodniach musiała być pod kolanami podszewka, żeby się nie wypychały, prawda, i takie różne rzeczy, samo w łokciach tutaj. Także krawcy strasznie narzekali na to, ale robili, bo zawsze to lubił, to nosił. Tryb życia miał bardzo uregulowany na wsi. Rano szedł malować, więc to zakładał sztylpy albo pończochy, zawsze krótkie spodnie, albo pumpy, albo bryczesy, stalugi, parasol ogromny, albo od deszczu, albo od słońca, żeby mógł używać, no i pudełko z farbami. I szedł do godziny pierwszej, malował, o pierwszej pani przychodził, mówi: Jurek, admiralski czas, chodź na wódkę. I ta wódka musiała być podana u stryja w pokoju. Do mojej mamy zawsze prosił, może byśmy tak dostali jakieś szczyneczki, jakieś polędwicy, jakiś pomidor. No i tam trzeba było wypić tych parę wódek. Wtedy był obiad. Po obiedzie jechało się konno na spacer. To był taki normalny, już po obiedzie nie malował. A wieczorem pisał listy, czytał. Nie był przystojny, ale się szalenie kobietom podobał. Bo miał przed wojną, już miał chyba 60. Tam, nie wiem, czy pani zauważyła, jest taki autoportret, który według mnie to nie jest już dobry obraz, bo to jest dość późny obraz, gdzie on stoi z koniem i taki łeb wilka. To był mój wilk, nazywał się Prynz. Tam właśnie widać ten jego sposób ubrania. Ale mnie chodziło się o to, że w tym czasie poznał kobietę bardzo miłą, bardzo przystojną, która była na drugim czy na trzecim roku architektury. No miałam 21 czy 22 lata. Ta dziewczyna się zakochała w nim zupełnie bez pamięci. Trzeba było wiele taktu i trudu i wysiłków, żeby to wszystko wygładzić, żeby to przeszło w niepamięć. Więc taki był czarujący. Miał ogromną swadę. Jeszcze jak był w dobrym humorze, jak troszkę wypił, to można go było godzinami słuchać. Był bardzo oczytanym, znał bardzo dobrze literaturę. Mówił paroma językami doskonale. Często wyjeżdżał do Francji, jak był młody. Później też wyjeżdżał, ale już rzadziej. Do Włoch. Rok cały spędził w Brazylii.
To jest także portret to późniejszy?
Jest autoportret z czasów albo tuż przed wybuchem II wojny światowej, a być może z pierwszych lat po wojnie. No, jak wiemy, profesor Ignacy zmarł w 1948 roku, przedstawiający już w podeszłym wieku pana profesora. No ale nadal, jak zapewne pani to potrafi ocenić jako kobieta lepiej, pięknego mężczyznę.
Niewątpliwie tak. A tutaj kobiety stryja Ignacego.
Tak, tych kobiet jest bardzo dużo, przy czym o wielu z nich nie wiemy prawie nic. Tutaj pejzaż z Nadbuga, to być może jest to pierwsza żona pana profesora. Natomiast żniwa, które miały miejsce w Sutnie, żniwa zostały namalowane w roku 1937. I w roku bodajże 1985, jak była robiona wystawa pracy profesora Ignacego Pieńkowskiego w Białej Podlaskiej, to ówczesny komisarz wystawy rozmawiał z panią, która trzyma kłosy i sierp nad głową. Jeszcze ta pani żyła i z nią przeprowadził wywiad.
Także piękna kobieta, jak bogini lato ze snopem zboża. I tutaj następna.
Pani Jankowska, kuzynka profesora Ignacego Pieńkowskiego. No to jest kolejny ciąg właśnie pięknych kobiet, które powstały na portretach, na obrazach, które znalazły miejsce na obrazach profesora Ignacego Pieńkowskiego.
Piękne kobiety, ale także piękne kwiaty lubił malować pan profesor.
Kwiaty, do tego dochodziły martwe natury i lubił również tkaninę, ludową tkaninę. Proszę spojrzeć, że praktycznie na wszystkich obrazach profesora Ignacego Pieńkowskiego pojawiają się takie derki, pasiaki. Podobno, jak twierdzi pani Agnieszka Putowska-Tomaszewska i sam pan Jan Pieńkowski, profesor Ignacy lubował się właśnie w takich tkaninach i z lubością je umieszczał na swoich portretach.
Może dlatego, że były zawsze takie barwne, ale tutaj na wystawie, na oknach, białe kwitnące hiacynty i takie same tutaj na obrazie Ignacego Pieńkowskiego.
Tak, oprócz hiacyntów tak zwana cynarella. Pani Agnieszka Putowska-Tomaszewska, która jest scenografem tej wystawy, po prostu wprowadziła te kwiaty jako element uzupełniający wystawę. Kwiaty, które występują na portretach, na obrazach, które namalował profesor Ignacy Pieńkowski.
płótno do tempery gruntować klejem z kredą, dodając miodu albo gliceryny. Płótno do portretu gruntować ochrą czerwoną lub brunatno-fioletowym, zielonkawo-szarym. Do pejzażu żółtym, szaro-niebieskim albo białym. Do malowania al fresco kolory powinny być rozpuszczone w wodzie. Trzeba tylko uważać, aby w miejscu mającym się pokryć nie zrobił się kożuch. Wtedy trzeba zetrzeć tynk na nowo. Należy naturę traktować poprzez cylinder, przestrzeń, stożek. Całość w perspektywie, jako że każda strona przedmiotu czy planu zmierza do punktu centralnego. Linia horyzontu daje rozciągłość, czyli cząstkę natury. Linie pionowe do horyzontu dają głębie. Stąd potrzeba wprowadzać do wibracji światła reprezentowanej przez kolory czerwone i żółte pewnej ilości błękitu, aby osiągnąć powietrzność.
Ten pan na portrecie to pana krewny.
Tak, to jest Ignacy Pieńkowski, malarz. On jest synem Ludwika Pieńkowskiego i Wiktorii z Włodyczańskich. I stąd to pokrewieństwo.
A Wiktoria Włodyczańska pochodziła z tego pokolenia w pana rodzinie zasłużonego niezmiernie powstaniu styczniowemu.
Tak, ona była jedną z sióstr tych powstańców, swoich braci styczniowych i sama też poprzez represje popowstaniowe trafiła na Sybir. Tam.
Ale Ludwika i Wiktorii łączy bardzo romantyczna historia.
Poznali się już aresztowani w Grodnie w oczekiwaniu na syłkę i tam w kaplicy więziennej wzięli ślub za zgodą tego słynnego Murawiewa wieszaciela, gubernatora. I tak jak ja to nazywam i tak jak kronikarz rodzinny też pisze, kibitką do Tomska trafili. Potem jeszcze w Narymie byli i tam przez kilka lat przebywali i poprzez starania później jeszcze rodziny niezesłanej na Sybir skrócony został im pobyt na Sybirze. I najpierw Ludwik wrócił, ale nie do swojego majątku, do Łubowo koło Siemiatycz, tylko jeszcze do Warszawy, bo takie były też represje nawet powiedzmy już po syłce, a Wiktoria do majątku już męża wróciła. Po jakimś czasie i Ludwik dołączył. I tam się właśnie urodziły dzieci, które tu widzimy, bo oglądamy teraz taki szkic genealogiczny.
Przygotował go pan specjalnie na uroczystość tej wystawy.
Tak. Jak tu widzimy, na Sybirze urodziło się dwoje dzieci, Jerzy i Dominik. Na Syberii i tam zmarli. Później już po dramatach tych syberyjskich urodził się Jan w sutnie, Saturnin, Klemens, dwojga imion, następnie Ignacy, idąc tak kolejnie właśnie malarz, bohater, tak nazwijmy, dzisiejszej wystawy, Jan, późniejszy. Następnie idzie Konstantyn i dwie siostry,
córki,
Maria i Anna Ludwika. Wobec tego liczymy, tutaj było pięcioro dzieci, sześcioro, przepraszam, a dwoje jeszcze na Syberii tych zmarłych. I teraz już ciągnąc linię malarzy, nazwijmy, Pieńkowskich, więc od tychże Ludwika i Wiktorii idzie Ignacy, malarz. On bezdzietny, jak widzimy, tutaj był. Ale teraz idzie linia Jana z Londynu, tego Pieńkowskiego, poprzez Saturnina, syna tegoż Ludwika i Wiktorii. Saturnin miał syna Jerzego, dwojga imion Dominika, to jest na pamiątkę tych zmarłych na Sybirze
braci.
Dzieci. Mm-hmm. Tak? I Jerzy teraz ma już syna Jana, wrodzonego w 1936 roku w Warszawie, jeszcze tuż przed wojną.
I to jest ten Jan Pieńkowski, artysta plastyk, którego prace się znajdują tutaj także na wystawie.
Tak. Więc tutaj są szkice nawet od Mazanowskiej, wiesz, z Krakowa. Tak. Oczywiście.
Słuchaj, Janusz, to jest to samo, zobacz.
Tak, tak.
Proszę święty.
Widzisz?
To jest
Ludwik.
To jest, tak, no to jest mój pradziadek.
To. No i on to malował na Morzu Śmierci.
Ja mojego ojca rysowałem do śmierci i po śmierci. Mhm. I może te rysunki ojca, szczególnie jak on był już w agonii, to są może najlepsze rzeczy, jakie narysowałem, bo tak się skupia umysł szalenie w tym momencie, że wiadomo, że zostało tylko tak krótko, mało czasu, że się po prostu nie robi błędów. No ja nie wiem, ja jestem, byłem zdumiony, jak popatrzyłem na to, co ja zrobiłem.
Tu Słowiczyn, nie wiem, gdzie ten Słowiczyn w 900 roku był, dworek.
W Słowiczynie to nie pamiętam, żeby ojciec mówił. Sądzę, że to jest z tych stron.
Z jakim uczuciem pan dotyka tych rysunków? Niektórych pan nie znał, a miejsce, w którym jesteśmy, to Ciechanowiec, meble, stół, przy którym siedzimy, pochodzą z pana rodzinnego domu.
Tak, tak się zgadza, z mojego ojca domu i one ocalały tylko dzięki temu, że zabrał je właśnie z tej Ignacy do Krakowa, do swojego mieszkania. On jak był profesorem Akademii Sztuk Pięknych Malarstwa w Krakowie, to miał mieszkanie, które było bardzo blisko na Warszawskiej ulicy. Bardzo zresztą ładne mieszkanie, takie z między wojnami. I te meble właśnie tam przetrzymały całą wojnę, ponieważ Kraków właściwie nie był zniszczony ani zrabowany, więc one przetrwały, podczas gdy dom mojego ojca świętej pamięci w Sutnie nad Bugiem został absolutnie starty z powierzchni ziemi, także nie ma, naprawdę nie ma kamienia na kamieniu, nie zostało z niego, więc te meble w jakiś dziwny sposób tutaj się znalazły i na nich siedzimy, co jest takie dla mnie bardzo wzruszające.
Pan, jak zapamiętał stryja Ignacego?
Więc ja przyznaję, że ja go nie pamiętam, dlatego że jak ja go widziałem, to ja byłem bardzo małym chłopcem. Ojciec mi opowiadał taką historię, jak on był bardzo taki dandys był trochę. On był zawsze elegancko ubrany i miał swój styl. On bardzo, bardzo podziwiał angielskie rzemiosło. Siodła, uprzęż, szczelby, bo on był, bardzo lubił polowanie. To musiało być wszystko z Anglii, nie szczędząc koszty, to było najlepsze. Wtedy rzeczywiście tak, niestety teraz już dalej nie jest, ale wtedy tak było. I ponieważ w Anglii się ludzie ubierają w tweed, w samodziały ze względu na klimat, także on kazał sobie szyć ubrania samodziału miejscowego. Także oni robili samodziały niby tak jak szkockie, ale oni nie wiedzieli jak to jest, więc trochę inaczej to wychodziło. I on z tego sobie robił te garnitury majlaki i jeździł konno. No i pamiętam, ojciec mi mówi, jak jechała bryczką, bo ja ciotka, że bardzo ładna kobieta i jeszcze pewno moja mama i nie wiem, i on jechał obok nikt i właśnie smalił wąsy do cioci Zosi. I grusza rosła nad drogą i on tak się zapalił do tej rozmowy, że nie zauważył i zawisnął na tej gruszy i ta klacz poszła dalej bez niego. On jak Absalom na tym drzewie. To więc pamiętam. I ojciec zawsze mi opowiadał historię z polowania, bo on był bardzo, ojciec też bardzo lubił.
Pan Janusz jeszcze wyciągnął tutaj dokumenty rodzinne.
To jest piękny...
Kanclerz Orderu Odrodzenia Polski stwierdza, że prezydent Rzeczypospolitej dekretem z dnia 11 listopada 1937 roku za zasługi na polu sztuki zaliczył pana Ignacego Pieńkowskiego w poczet
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w poczet kawalerów Orderu Odrodzenia Polski, nadając mu odznaki Krzyża Komandorskiego tego orderu. Podpis autentyczny Kazimierza Sosnowskiego, generała z pieczęcią.
Tu jest tak, to taki jego podobny jest do tego portretu tak paryskiego.
Tak, tak.
Ale pan także jest bardzo podobny.
Do niego.
Tutaj jest jego żona z Ostrowskich,
tak,
jako uczennica
tak,
jeszcze.
Tak, to była jego studentka. Jego druga żona była jego studentka. Ona była dobrą malarką.
A tutaj podobno jest Dunikowski Ksawery w Harendzie Zakopiańskim.
Tak, to właśnie oni tam malowali. I Dunikowski, który się przyjaźnił z nimi, on użył Irenę jako model do jednej z głów na Wawelu w sali poselskiej, bo tam zabrakło tych głów i Dunikowski dostał ten job, żeby podrabiać te, co nie ma. I tam właśnie jest Stryjenka na suficie, tak. Stryjenka Irena.
Jeszcze jeden bardzo ciekawy dokument. Tak. To jest Ministerstwo Skarbu. Mówi tutaj o tym, że złożył Jan Ignacy Pieńkowski w 20 roku na Skarb Narodowy obrączkę złotą, medal Szkoły Sztuk Pięknych i srebrny wagi tyle.
To bardzo ładnie.
Tak. No, no i tutaj Wiktoria to znana.
To na Rosji jest, prawda?
Z mitenkami tymi...
A sprzed powstania?
Sprzed powstania.
A nie z Rosji?
18-letnie. Nie.
To pana prababka.
Moja prababka, tak, Wiktoria.
To jest piękny dokument jeszcze austriacki. Tuż przed odzyskaniem niepodległości, z września 18 roku, mianowanie Ignacego Pieńkowskiego do Akademii Malarstwa w Krakowie. Po prostu on dostał to...
trzy miesiące przed odzyskaniem niepodległości.
No proszę. Malarstwo to było jego żywioł, właściwie to było najważniejsze. To nie było hobby, to nie było, panie, że to zmaluje dla rozrywki, dla przyjemności, to było jego potrzebą. Nie jestem malarzem, nie umiem powiedzieć, ale przypuszczam, że to jest, czy człowiek tak jak pisze, czy jak komponuje, że musi się wypowiedzieć, tak samo on chciał się wypowiadać w tym malarstwie.
Stryj Ignacy, czyli o życiu i twórczości profesora Ignacego Pieńkowskiego. Opowiadali Jan Pieńkowski i Janusz Władyczański, krewni artysty. Jerzy Pieńkowski, nieżyjący już bratanek profesora, którego głos zapisany na taśmie podczas wystawy monograficznej zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Białymstoku w latach 70. zachowaliśmy w archiwum Radia Białystok. W audycji wzięli udział również ksiądz Józef Poskropko, Kazimierz Uszyński, Norbert Tomaszewski oraz Agnieszka Putowska-Tomaszewska. Całość przygotowały Teresa Kudelska i Joanna Kosińska. Teksty czytał Wojciech Grzechowiak. Opracowanie muzyczne Teresa Kudelska. Realizacja akustyczna Zdzisław Wasilewski.